Wiadomości w Radiu Maryja zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Brzeźna. Rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym.
Wsparcie ma przysługiwać gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Od drugiej połowy roku bon ma objąć między innymi emerytów z najniższymi świadczeniami.
Nie ulega wątpliwości, że czekają nas znaczące podwyżki cen energii, a zaproponowane wsparcie nie będzie wystarczające, mówi ekonomista i poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Te bony mają jakby osłonić tych najsłabszych, tyle tylko, że ten poziom dochodowy ustalony w ten sposób oznacza, że to wsparcie dostaną tylko nieliczni, więc tak naprawdę ta osłona będzie symboliczna. Niestety tego po tym rządzie by się spodziewaliśmy, że tak będzie. Tylko przypomnę, że w grudniu poprzedniego roku jeszcze rząd przedłożył projekt ustawy, który miał mrozić ceny energii do końca tego roku. Niestety ten projekt został odrzucony. Nowa większość zaproponowała swoje rozwiązanie, a więc mrożenie cen tylko do połowy roku. No więc teraz mamy tego rezultat, że duża część społeczeństwa, w tym przedsiębiorcy, zostaną obciążeni sporą podwyżką i będziemy mieli, jak sądzę, silny impuls inflacyjny.
W rządowym projekcie zawarto również zapis o przedłużeniu obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie roku i ma być ustalona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę.
Zastosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale.
Obecna tarcza energetyczna, która zamraża ceny za prąd na poziomie z 2022 roku, obowiązuje do końca czerwca.
Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W środę w Nowym Jorku rozmawiał m.in. z sekretarzem ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego.
Wśród zapowiedzianych tematów były kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.
Kontrowersje w Polsce wzbudziły plany prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące spotkania z Donaldem Trumpem, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który zamierza ponownie ubiegać się o ten urząd w jesiennych wyborach.
Rząd Donalda Tuska został poinformowany o takim spotkaniu 2 dni wcześniej. Pozytywnie ruch prezydenta ocenił były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Trzeba rozmawiać z obiema stronami sceny politycznej. Trzeba rozmawiać z potencjalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump ma na to bardzo duże szanse. Trzeba utrzymywać te relacje, bo niezależnie od tego, kogo wybiorą Amerykanie, no to musimy mieć jak najlepsze relacje z USA. Ja się bardzo dziwię, że Donald Tusk i inni politycy Platformy nie tylko, że krytykują, bo to jest w ogóle bezsensowna krytyka, nawet administracja Bidena mówi, że jak najbardziej można się spotykać i warto mieć te relacje, ale przede wszystkim, że oni sami się nie spotykają. Jak byli w Stanach Zjednoczonych i Tusk, i Sikorski, oni się w ogóle z republikanami nie spotkali. Mówili, że antyukraińska taka czy inna osoba, przez media ich pouczali, a trzeba rozmawiać i z jednymi, i z drugimi.
W czwartek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda weźmie udział w sesji otwarcia wydarzenia na temat budowania globalnej odporności i promowania zrównoważonego rozwoju.
To kolejna z cyklu wizyt budujących i umacniających bezpieczeństwo nasze oraz całej wschodniej flanki NATO, zapowiedział prezydent Andrzej Duda.
Ze Stanów Zjednoczonych polski prezydent uda się do Kanady. Tam odwiedzi Vancouver oraz Edmonton. Zaplanowano też m.in. spotkanie z premierem Justinem Trudeau.
Były szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że propozycja przystąpienia do europejskiej tarczy antyrakietowej została odrzucona przez specjalistów z Wojska Polskiego.
Współpracę w ramach tej inicjatywy zapowiedział jednak premier Donald Tusk. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji uzasadniał, dlaczego resort obrony pod jego kierownictwem nie zgodził się na przystąpienie do projektu, który forsują Niemcy. Jak podkreślił, nie jest to żadna europejska tarcza antyrakietowa, ale europejska tarcza finansowa przeznaczona dla Niemiec, mająca wspierać niemiecki przemysł zbrojeniowy, co jak wskazał, nie leży w polskim interesie, bo mamy swoją rozwijającą się zbrojeniówkę. Poseł Mariusz Błaszczak wymienił zasadnicze powody negatywnej decyzji dla tak zwanej europejskiej tarczy.
Europejska tarcza antyrakietowa jest projektem, który funkcjonuje wyłącznie na papierze. Nie jest w żaden sposób zaawansowana, to jest koncepcja. Po drugie, dlatego, że faworyzuje niemiecki przemysł zbrojeniowy. No i po trzecie, dlatego, że podobną opinię prezentowali specjaliści innych państw europejskich, bo przypomnę, że w tym projekcie nie ma Francji, nie ma Włoch, nie ma Hiszpanii, nie ma Portugalii, nie ma państw bałkańskich, więc to nie jest żadna europejska tarcza. tarcza antyrakietowa.
Jak dodał poseł PiSu, najważniejszym argumentem było to, że Polska buduje i częściowo posiada już o wiele bardziej zaawansowany system obrony przeciwlotniczej, tworzony na polskich, amerykańskich i brytyjskich komponentach. Mariusz Błaszczak skierował też do rządzących pytania, między innymi dlaczego podejmują decyzję o dołączeniu do europejskiej tarczy wbrew opinii wojskowych.
Co z polską tarczą antyrakietową? Czy stać nas na to, żeby finansować dwa systemy, w tym ten niemiecki, zwany europejskim, znacznie droższy i znacznie mniej zaawansowany od polskiego?
Polityk PiSu pytał też, kiedy zostaną podpisane umowy na wyrzutnie HIMARS, śmigłowce Apache, czołgi K2, armatochaubice K9 i Krab.
Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłuchała w środę byłego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz byłego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka.
Świadkowie byli pytani m.in. o kwestię przekazania danych osobowych Polaków w Poczcie Polskiej. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego resort cyfryzacji nie miał podstaw do przekazania spółce pocztowej danych z bazy PESEL.
Były minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że nie miał wątpliwości co do zasadności i legalności przekazania tych danych, wskazał, że podstawą tego działania była ustawa.
Decyzja była następstwem przepisu, który został wprowadzony do ustawy covidowej. Ten artykuł mówi o tym, że operator wyznaczony, i to też zwracam uwagę, że nie ma tam w tym sformułowaniu wskazanej nazwy spółki, tylko odwołuje się ten przepis do operatora wyznaczonego, czyli instytucji, która pełni dosyć ważną rolę w systemie administracyjnym państwa. Operator wyznaczony otrzymuje dane z rejestru PESEL, z innych rejestrów na potrzeby organizacji wyborów bądź w celu realizacji innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej na podstawie wniosku w ciągu 2 dni od złożenia wniosku.
Marek Zagórski wskazał, że Poczta Polska jako operator wyznaczony miała uprawnienie do wystąpienia o dane z bazy PESEL, a resort cyfryzacji obowiązek ich udostępnienia.
Również były prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak zeznał w środę, że 4 lata temu były podstawy prawne do przekazania Poczcie Polskiej danych z bazy PESEL.
Świadek zapewnił też, że w dniach od 15 do 22 maja 2020 roku Poczta trwale wykasowała pozyskane dane. Były prezes UODO dodał, że w tej sprawie została też przeprowadzona kontrola.
Nowe kierownictwo Lasów Państwowych wzięło pod lupę studia podyplomowe leśników w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak informuje nasz dziennik, lasy zgromadziły w kwietniu dane dotyczące pracowników, którzy pobierali tam naukę. Sprawdziły też koszty dofinansowania przez jednostki Lasów Państwowych.
Z wyliczeń wynika, że prawie 1/3 leśników kończących MBA w latach 2015-2024 zrobiła studia na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Lasy nie zarzucają przy tym toruńskiej uczelni braku kompetencji do prowadzenia specjalistycznych studiów.
Paweł Sałek, poseł i specjalista w zakresie ochrony środowiska, nie kryje zaskoczenia sprawą.
To jest jakaś zadziwiająca sprawa, że firmy, które powinny się rozwijać, a przecież Lasy Państwowe są taką firmą, cały czas powinny zwiększać swój potencjał intelektualny i edukacyjny, więc studia na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu były bardzo dobrą inwestycją, dlatego że to jest naprawdę świetna, rzetelna, dobrze zorganizowana uczelnia z doskonałą bazą też hotelową, noclegową, żywieniową i rzeczywiście miło się tam zawsze wraca. Ja znam wiele osób, które kończyły albo polityką ochrony środowiska, ekologia i zarządzania, albo MBA, albo te studia związane z bankowością, które zawsze w miły sposób i taki bardzo sentymentalny wspominają te studia.
Paweł Sałek zwraca uwagę, że od niedawna można zaobserwować, że wszystkie dzieła skupione wokół ośrodka toruńskiego, czy w ogóle związane ze stroną konserwatywną, są piętnowane.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że umiarkowanie pozwala panować nad sobą, porządkuje gmatwaninę ludzkiego serca. Podczas cotygodniowej katechezy papież mówił o 4. i ostatniej cnocie kardynalnej, o umiarkowaniu.
Za katechizmem Kościoła katolickiego nauczał, że cnota ta zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Towarzyszą jej łagodność, dyskrecja, skrytość i cichość, powiedział ojciec Święty Franciszek.
Zachęcił też, abyśmy uczyli się pielęgnować tę cnotę, by móc kontrolować nasze słowa i czyny, by unikać niepotrzebnych konfliktów i krzewić pokój w naszym społeczeństwie.
Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i nie daje się uwieść, by iść za zachciankami swego serca. Tak więc umiarkowanie, jak mówi to słowo, jest cnotą właściwej miary.
Podczas tradycyjnych pozdrowień pielgrzymów ojciec święty Franciszek zwrócił się też do Polaków. Pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, zachęcał.
Bóg obdarował wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi świętymi oraz piękną ziemią ojczystą. Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej.
Papież wezwał też do nieustannej modlitwy o pokój, zwłaszcza w Ziemi Świętej i na Ukrainie. Apelował o uwolnienie jeńców wojennych i zaprzestanie torturowania więźniów.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.